Zapraszam na herbatę. Herbata Utopijcy, blogspot.com. Witam w 11 odcinku podcastu Herbata Utopijcy. Dzisiaj znamy relację z trzeciego dnia festiwalu ELA Nowe Horyzonty. Najpierw powiem herbatę, bo chociaż piję to samo co wczoraj, to jednak chciałam przedstawić coś nowego. Dzisiaj powiem o mieszance również herbacianej. Nazywa się ona Sakura. Jest to sencha, czyli najpopularniejsza obecnie w Japonii zielona herbata oraz płatki wiśni. Jest to herbatka pysznościowa. Jest mocna w smaku, pobudzająca, a jednocześnie ma taki sympatyczny, dość wytrawny, niesłodki aromat kwiatowy.
Ja może jeszcze od siebie dodam, co prawda miałem nie mówić o herbatce, że sakura charakteryzuje się pewnym takim cierpkim posmakiem.
Tak, ona jest mocna zarówno w działaniu, jak i w smaku.
Tak, ona nie jest tak mocna jak normalna, powiedzmy, mocna herbata. U niej wyczuwa się pewnego rodzaju taką specyficzną gorycz. To muszę powiedzieć, była kiedyś moja ulubiona herbata, ale od jakiegoś czasu...
Od roku w naszej ulubionej herbaciarni już jej nie ma,
także...
A i zwracam uwagę, bo czasami można znaleźć jeszcze sęcze z płatkami wiśni oraz skandyzowanymi kawałkami wiśni, to ona moim zdaniem jest mniej dobra.
Nie jest już taka,
jest taka
fajna,
słodka i taka trochę dziwna smak.
No właśnie. Ale może...
Przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego odcinka.
Tak, czyli trzeciego dnia festiwalu ERA Nowe Horyzonty.
Dzisiaj nasze plany trochę uległy nagłej modyfikacji. Obejrzeliśmy tylko 4 filmy, a nie 5. I to nawet nie do końca te, które planowaliśmy dzisiaj.
Tak, poranek zaczął się od bardzo dużego zgrzytu organizacyjnego, kiedy to okazało się, że nie jesteśmy w stanie wejść na film, który bardzo sobie upatrzyliśmy. Jak się okazało, wesołe dziewczynki przy bramce wpuszczające poszczególnych ludzi nie raczyły poinformować kolejki karnetowiczów, że nie ma już dla nich miejsc, po czym wpuszczały raźno dalej osoby, które zakupiły bilety. Cóż, ja pozostawię to bez komentarzy, może niech wypowie się Madzia.
Znaczy ja to powiem może z perspektywy osoby nieco mniej emocjonalnie nastawionej do tej sytuacji. Chociaż no, to jest pewne niedopracowanie organizacyjne, ten system, że dla karnetowiczów rezerwuje się tylko 70% miejsc, a później pierwszeństwo mają osoby z biletami.
Dodać należy, że owa rezerwacja wcale rezerwacją nie jest, gdyż na sali nie ma jako takich miejsc zarezerwowanych dla karnetowiczów.
To prawda.
Wchodzi się jednocześnie z osobami, które zakupiły bilet. No ale może dość mało.
Ale powiedzmy może, jaki to był film, ponieważ my już go nie zobaczymy na festiwalu, ponieważ to był ostatni seans. Był to mianowicie Good. Jest to film brytyjsko-irlandzki. Wiesiu, ty wiesz więcej o tym filmie.
Film opowiada historię wojowników IRA, znajdujących się w brytyjskim więzieniu. Film jest oparty o prawdziwe wydarzenia, o, że tak powiem, bunt tych więźniów, ale bunt raczej taki może nie do końca fizyczny, to nie była rebelia, w której walczono ze strażnikami, natomiast więźniowie zaczynali chodzić bez ubrań, zaczynali zaniedbywać higienę, a na końcu ogłosili strajk głodowy, którego efektem była śmierć jednego z nich. Z tego co się orientuję, tu jest ciekawostka, jeden z bojowników został wybrany także do brytyjskiego parlamentu. Pomimo tego nie wypuszczono go z więzienia. Ale dość może o owym filmie, bo tak naprawdę
nie wiemy,
jak bardzo jest dobry, pomimo wielu nagród, które otrzymał.
Tematyka jest na pewno ciekawa.
Tak. Natomiast obejrzeliśmy zamiast niego koreański film Best Who. Maciu.
Tak, to był film, który planowaliśmy zobaczyć później. Tak więc aż tak źle nie było, mimo tego zgrzytu, że nie zobaczyliśmy głodu. Ale najpierw, o czym jest Best Who? Best Who jest to film o mężczyźnie, który za pieniądze bije ludzi, którzy wiszą pieniądze wierzycielom. Tak w skrócie. I w pewnym momencie, pewnego dnia spotyka pewną pyskatą, zadziorną nastolatkę, która mu się stawia, kiedy ten ją opluł i bezceremonialnie wchodzi w jego życie.
Tak, film opowiada o kilku rzeczach. Film opowiada na pewno o przemocy. Opowiada o przemocy z perspektywy
różnych osób.
Może nie tyle, ale to jest taka przemoc dresiarska, jakbyśmy to w Polsce nazwali. Ja lubię używać tego określenia co do tego filmu, ponieważ on pokazuje ten film rzeczywistość oczami osoby stosunkowo prymitywnej. Główny bohater nie skończył żadnej szkoły. Życiem głównego bohatera jest przemoc. Jest środkiem, jest metodą, jest celem. Nic poza przemocą tak naprawdę nie ma. Przez co w tej przemocy jest tak naprawdę bardzo samotny.
Tak, to jest człowiek nieszczęśliwy, nie potrafiący znaleźć kontaktu z ludźmi, nawet ze swoim siostrzeńcem. Chociaż tutaj próbuje nawiązać kontakt, nie do końca. Nie jest to dla nich obojga łatwe, ale to też jest dobre w tym filmie, że pewne rzeczy się zmieniają. To jest film nie tylko o przemocy, jest też o przebaczeniu, jest też o zbrodni, jest o przyjaźni.
Jest o pewnej przemianie. Tak jak mówiłem, to jest film o pustce wypełnionej przemocą, ale w trakcie tego filmu ta pustka, przemoc wypełniająca ową pustkę zostaje wyparta. I owa pustka zaczyna być wypełniona przez zupełnie coś innego, przez co może nie będziemy tak do końca mówili. Wyszłoby, że opowiadamy cały film od początku do końca, nie powiemy też jak się skończy. Film, trzeba powiedzieć, jest filmem bardzo ciekawym. Jeżeli ktoś lubi społeczne kino, bo to należałoby chyba nazwać społecznym kinem, jest ciekawym komentarzem do polskiego pewnego filmu. Zaraz, jak on się nazywał?
Chodzi ci o wojnę polsko-ruską?
Nie. O osobie ściągającej długi.
Poczekaj.
Zabrakło nam słówka. Jest późna godzina, więc proszę nam wybaczyć.
Ja wiem, z Chyrą.
Tak. Proszę Państwa, zapomnieliśmy tytułu filmu. Być może Państwo wiedzą tak naprawdę, o czym mówimy.
Tylko on to...
Komornik.
Komornik, tak.
Komornik. Film nazywał się Komornik. Jest to film o trochę podobnej tematyce, jednakże...
Różne są trochę środki.
Tak, jednakże w wykonaniu koreańskim...
Różne trochę emocje.
Tak, działalność komornicza jest zupełnie inna, jest...
No, nie ma. Jest to film bardzo mocny i brutalny, ale również znajduje się niemało chwil, kiedy na twarzach pojawia się uśmiech i się robi tak trochę cieplej w sercu.
Tak. Następny film to jest akurat pierwszy film konkursowy tegoroczny, który obejrzeliśmy. Jest to
film chiński, Taniec w półmroku.
Tak.
Film bardzo specyficzny, ponieważ nie usłyszycie w nim ani jednego słowa.
Tak, jedyne słowa, jakie padają w owym filmie, bo to nie jest do końca tak, to są słowa na tablicach.
No, czyli nie usłyszycie tego,
przeczytacie Państwo te słowa. Jest to kilka zdań, które jakby są esencją tego, co widzimy na ekranie. Film opowiada nam historię pewnego wypadku, pewnej kraksy na drodze.
Karambolu gigantycznego.
Tak, tak.
Wiele
tak,
ludzi zginęło.
I związku, jaki powstaje w jego wyniku. Film opowiada relacje między trojgiem osób. Między młodą dziewczyną, między mężczyzną, w którym ona się zakochuje z wzajemnością oraz między jej ojcem, a pozostałą dwójką. To jest specyficzny film.
On nie jest dobry dla każdego. Jest to film trudny, jest to film długi. Ujęcia są bardzo specyficzne. W ogóle jest bardzo ładny wizualnie. Klisza jest trochę prześwietlona, kolory są rozbielone.
Tak, jest bardzo fajna praca kamery również w filmie. Myślę, na to warto zwrócić uwagę. Kamera krąży, kamera zbliża się, to oddala od postaci. Oglądamy akcję z różnych perspektyw.
Tak, ujęcia są długie. Pewne sceny bywają bardzo krótkie, a później dopiero po kilkudziesięciu minutach znowu obraz do nich nawiązuje. Więc narracja bywa taka trochę rwana, ale ona się zapętla. Więc w końcu uzyskujemy taki ogólny, czy może raczej całościowy obraz wydarzeń.
W zasadzie ich nawet nie otrzymujemy. Może nie będziemy zdradzali do końca, ale film jest filmem specyficznym. Nie polecamy go każdemu. Polecamy go osobom, które mają ochotę na drobny eksperyment wizualny.
Tak, osobom, które nie boją się filmu, w którym nic się nie dzieje, w którym nie ma wartkiej narracji. To film, z którym warto się zapoznać.
Tak. I teraz może przejdźmy do trzeciego filmu, który obejrzeliśmy dzisiaj, i drugiego filmu konkursowego. Tak. To jest film, na który... Madziu, chcesz ty powiedzieć, czy ja?
Ja chcę powiedzieć. Dobrze. Jest to film, który nakręcił Tsai Ming-ling, reżyser tajwański, na zlecenie Louvru. Louvre zaczyna tworzyć swojego rodzaju kolekcję filmów, uznając film za pełnoprawny rodzaj sztuki. I Tsai Ming-ling nakręcił film o tytule Twarz. Jest to film o kręceniu filmu. O kręceniu filmu między innymi w Louvre.
Dodać oczywiście należy, że jest to także film o kilkunastu innych rzeczach. Tak. Bardzo
w zasadzie fabuła jest tylko pretekstem do pokazywania uczuć, do pokazywania pięknych obrazów. Mamy tutaj mit, czy też legendę, czy też podanie o Salome, który przewija się przez całość.
Tak, to trzeba powiedzieć, że film był inspirowany akurat historią Salome, między innymi historią Salome.
Tak. Sam film, który jest w tym filmie kręcony, dotyczy właśnie tego.
Chociaż tak naprawdę do końca też nie wiadomo. W filmie występują tak aktorzy azjatyccy, jak i aktorzy
przede wszystkim
francuscy. Niektórzy znani z innych filmów, jak na przykład 100 batów.
400 batów.
Przepraszam, kochani.
I nie tylko, bo to jest ulubiony aktor, był.
Był.
Znaczy aktor jest, reżyser już zmarł. Chodzi o Truffaut i o cyklu z Jean-Claude'em. Najgłośniejszym filmem jest tutaj właśnie 400 batów. Co ciekawe, Tsai Ming-liang również ma swojego aktora, który tutaj występuje i który występuje w wielu jego innych filmach.
A tutaj występuje w roli reżysera,
tak,
który kręci film. Cóż możemy powiedzieć? Ten film jest odrobinkę podobny do filmu poprzedniego.
Tak, ale jest on łatwiejszy w odbiorze. Te sceny są takie trochę cieplejsze, bardziej dynamiczne. Mniej jest zastanawiania się, o co w tym filmie chodzi.
Tak, jest też inna zupełnie praca kamery. To jest akurat ciekawostka taka. Kamera w tym filmie jest zawsze statyczna. Otóż nigdy nie podąża za bohaterami, nigdy się nie przemieszcza, stoi zawsze w jednym miejscu, to bohaterowie wchodzą w jej kadr i z tego kadru wychodzą. Pojawiają się, znikają, mówią coś, wychodzą z kadru. Natomiast sam kadr jest cały czas stały, cały czas obserwujemy jedno miejsce i to, co się w tym miejscu dzieje.
Bardzo ładna jest również symbolika w filmach Tsaja. Często są odniesienia do wody, przede wszystkim do jakichś powodzi, zalań mieszkania. Tutaj również to jest. Tak. Również jest to, wynika to z doświadczeń samego reżysera, bo on wszystkie swoje filmy mniej lub bardziej bazuje na swoich doświadczeniach. w jednym z wywiadów, który ostatnio czytałam, zrobionych przy okazji festiwalu właśnie, mówił on, że w każdym wynajętym przez niego mieszkaniu miał prędzej czy później zalane mieszkanie albo jakieś przecieki wody. Jest to też zabawa symboliką innego rodzaju. Warto przypatrywać się obrazom, które widzimy w tle. Jest też zabawa z lustrami, które robią niesamowite wrażenie, ponieważ w pierwszym momencie ich się nie zauważa. Dopiero po chwili, kiedy pojawia się więcej postaci.
Orientujemy się, że to jest lustra. Dlaczego mówimy tak dużo o tym filmie? Zdradzamy pewne sceny, które mają w nim miejscu. Z tego prostego powodu, że ten film i te wydarzenia, które są, mają tam miejsce, nie grają aż takiej roli. Film warto zobaczyć nie dlatego, że on opowiada historię o tworzeniu filmu. Film warto zobaczyć dla otoczki wizualnej, właśnie dla tych scen, dla tych symboli, dla tych znaków. To jest też film, który nie każdy mógłby chcieć obejrzeć. To jest film też trudny w odbiorze. Zresztą jak spora część kina azjatyckiego.
Chociaż tak, jednak nie chcieliśmy tutaj straszyć, bo tutaj on nie jest w jakiś sposób skrajnie ciężki, trudny, nudny.
Choć należy dodać, że kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób wyszło z sali kinowej.
Kilkadziesiąt. Ja naliczyłam około 40. Bo oni tak wychodzili grupami, dość łatwo było to sprawdzić. No tak jest, jak ludzie idą na film, nie wiedzą, co to jest. A o filmach Simon Yanga jeszcze pewnie będziemy mówili, bo wybieramy się na ich kilka, ponieważ mamy na tym festiwalu retrospektywę jego filmów, więc także okazji nie zabraknie.
Tak, i będą mogli Państwo skonfrontować oczywiście naszą opinię na temat twarzy z opiniami na temat jego pozostałych filmów. Cóż, na koniec opowiemy o ostatnim filmie. Ostatni film nosi tytuł Ona chce chaosu. Chaosu jest produkcją kanadyjską. I o ile o twarzy głównie wypowiadała się Macia, to może o tym filmie wypowiem się ja. Film opowiada historię młodej dziewczyny zamieszkującej na farmie wraz ze swoim ojcem, który zajmował się, bo chyba już nie zajmuje, działalnością przestępczą. Ich sąsiedzi są również przestępcami. Cały jej świat to tak naprawdę otaczający ją bandyci. Akcja filmu rozpoczyna się od momentu, kiedy z domu znika jej matka, pozostaje jedyną kobietą w okolicy. Rozpoczynają się problemy z jej sąsiadami, powraca jej, tak jak rozumiemy z fabuły filmu, jej były narzeczony, a przynajmniej osoba, z którą w jakiś sposób być może była związana emocjonalnie wcześniej. Cóż można powiedzieć o tym filmie? Nie jest to może dzieło wybitne. Nie jest to może film rzucający nas na kolana, ale ten film warto zobaczyć dla dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą są zdjęcia. Czarno-białe, naprawdę piękne zdjęcia o bardzo dużej czystości, niezabrudzone, bardzo takie klarowne, pełne.
Czyste zdjęcie, można byłoby zrobić piękne fotografie czarno-białe.
Tak. Ten film to jest właśnie taki zespół takich fotografii, można tak to powiedzieć. Każda scena można byłoby pociąć na setki takich zdjęć, które, cóż, myślę, że wyglądałyby równie dobrze na jakiejś wystawie, jak i równie dobrze wyglądają na ekranie kinowym.
To jest film nie tylko o tym, co się, o wydarzeniach jakichś konkretnych, ale właśnie jest to kolejny film o samotności, o zagubieniu w życiu, o próbie odnalezienia samego siebie.
To jest film także o ucieczce, o próbie ucieczki. Główna bohaterka stara się jak najszybciej opuścić to miejsce,
tak,
które ją...
Brak jej środków.
Tak, tłamsi, które ją niszczy i które ją na swój sposób wypala. Film jest warty, ja powiedziałem, że film warto zobaczyć dla dwóch rzeczy. Film warto zobaczyć dla zdjęć i film warto zobaczyć dla ostatniej sceny. Ja nie powiem, jakiej sceny dokładnie, bo
wtedy wyjaśni się tytuł, powiem tak, to w ten sposób.
Wtedy wyjaśni się tytuł. Powiem tylko że jest to związane z pewną... Nie wiem, czy nie będzie zbyt duży spoiler?
Nie wiem, co chcesz powiedzieć. No powiedz.
A tak, to mogę powiedzieć. Macia powiedziała, że mogę powiedzieć.
Mamy scenę filmową, której towarzyszy piosenka.
I jest to jedna z najładniejszych scen filmowych, jakie ostatnimi czasy miałem okazję zobaczyć. O ile sam film może nie robi takiego wrażenia, to właśnie końcowa piosenka naprawdę robi gigantyczne
wrażenie. To nie tak, że film jest jakiś taki kiepski. Jest on filmem dobrym, bardzo porządnie zrobionym. Niewiele można mu zarzucić.
Ale właśnie te dwie rzeczy, zdjęcia i końcowa piosenka, to jest to, dlaczego ja osobiście ten film polecam. Może nawet nie tyle, żeby się nim zachwycić, ile żeby się z tym filmem zapoznać. Jak Państwo zauważyli, to już jest drugi film kanadyjski. Filmów kanadyjskich będzie też troszeczkę więcej.
Tak. W ogóle może powiedzmy, tak mniej więcej też, jeszcze będziemy mówić o filmach. Będziemy mówić dużo o filmach szwedzkich.
Szwedzkich, dużo
tak,
o filmach kanadyjskich.
Tak, na to też możecie nastawiać. Dużo filmów azjatyckich, ponieważ
tak, to na pewno.
Bardzo je lubimy.
Raz ze względu właśnie na retrospektywę filmów Tsaja. A dwa, że istnieje blok, może nie tyle filmów azjatyckich, ale filmów, które ostatnio można było zobaczyć na różnych festiwalach międzynarodowych, a kino azjatyckie na owych festiwalach zawsze stanowi bardzo dużą część filmów, które
bardzo często
zobaczyć.
Bardzo dobrą część. Zobaczcie, to dość specyficzna stylistyka, która akurat do mnie bardzo przemawia. A w tym roku zapoznajemy się właśnie z filmami tajwańskimi. Tak chyba będzie.
To by było chyba tyle.
Dzisiaj,
może tylko powiedzmy, o czym najprawdopodobniej będziemy opowiadali jutro.
Dobrze, powiedzmy, jaki jest plan. Mamy nadzieję, że wszystko nam się uda zobaczyć. Tak. Dobrze.
A więc w planie jest kolejny film konkursowy pod tytułem Oślepieni.
Film holenderski.
Ponadto amerykański dokument Miasto granic.
Dalej, portugalski film Ne Changerien. Mniej więcej tak się to prawdopodobnie czyta.
Oraz Kapryśna chmura.
Kolejny
film. Yanga. Tak. I ostatni film, który obejrzymy, jest filmem jeszcze do końca niepewnym. Nie wiemy, czy obejrzymy Biały jak śnieg Jana Troela.
Czyli film produkcji szwedzko-duńskiej.
Czy też może Wosk pszczeli produkcji niejakiego Andrew Bujalskiego, reżyserii Andrew Bujalskiego, a produkcji amerykańskiej.
No, ja myślę, że prawdopodobnie będzie to jednak Wosk pszczeli.
Wosk pszczeli.
Aczkolwiek na 100% nigdy nic nie wiadomo. Wszystko może się zmienić.
Co się wydarzy i czym zdążymy przyjść na dany film. W takim każdym razie do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia.
Tak, śpiewa ryba.
Widziałem o łacie.
A tak śpiewa Radek.
Widziałem orła cień.
A jeśli chodzi o mnie, to wolelibyście, żebym mówił. Podcast Lubię Kiedy Pada. www.lubiekiedypada.lipsyn.com. Zapraszam.